Agata Kołodziej, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym porozmawiamy o polityce mieszkaniowej, a właściwie o prywatyzacji owej polityki, bo dziś realizują ją przede wszystkim prywatne banki, nie państwo. W ciągu ostatnich 20 lat nasza polityka mieszkaniowa polegała głównie na wspieraniu Polaków w zakupie własnego mieszkania, czyli zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Wydaliśmy na to około 7 miliardów złotych. To oznacza, że przez lata pomoc publiczna kierowana była przede wszystkim do 20% najbogatszych Polaków, bo to ich stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Aż nagle stopy procentowe zaczęły bardzo szybko rosnąć. Raty kredytów w ciągu zaledwie pół roku skoczyły o połowę, a to jeszcze nie koniec. Owi stosunkowo bogaci Polacy zaczęli głośno mówić, że cierpią, biednieją, że zostali oszukani, zaczęli żądać pomocy, zamrażania mechanizmów rynkowych jak stawka WIBOR. Czy to państwo wypchnęło ich w pułapkę kredytową, czy to oni sami byli nieodpowiedzialni? O tym porozmawiam z Waldemarem Kuczyńskim, ekonomistą, publicystą i politykiem, ministrem przekształceń własnościowych w latach 1990-1991. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Ja zacznę od badań społecznych i odpowiedzi na pytanie, kto zdaniem Polaków jest winien rosnących rat kredytów hipotecznych. Otóż badanie Ibris pokazało, że 31% badanych uważa, że to NBP i prezes Glapiński, a prawie 28% uważa, że to PiS jest temu winien. Z kolei badanie United Surveys, również w ostatnich dniach przeprowadzone, pokazuje, że 71% respondentów uważa, że w związku z tym profesor Adam Glapiński nie powinien być dłużej szefem banku centralnego. W tej kwestii nawet wyborcy PiS nie stoją murem za profesorem Glapińskim, bo na fotelu prezesa chce go nadal widzieć tylko 46% badanych, 30%, 31% nawet nie chce. I jeszcze jeden odczyt nastrojów społecznych i postaw społecznych. 59% ankietowanych popiera pomysł, by państwo wspierało kredytobiorców złotówkowych. Panie Waldemarze, to ratować czy nie ratować? Czyja to wina, że w ogóle dyskutujemy o tym problemie i on się zrobił tak bardzo głośny?
Wie pani, no może najpierw warto by powiedzieć parę słów na temat inflacji samej. Na temat samej inflacji, ponieważ głównym źródłem tego, że ludzie, którzy wzięli kredyty, mają problemy i mogą mieć problemy z ich spłatą, jest inflacja. Ale inflacja, proszę pani, dotyka w jeszcze większym stopniu resztę społeczeństwa, szczególnie ogromną rzeszę ludzi, którzy mają oszczędności. Kredyty hipoteczne czynne ma około 10%. Ludności, podczas kiedy oszczędności ma prawie 70% i inflacja po prostu ich oszczędności masakruje. Podobnie zresztą ma miejsce, podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o realną wartość zarobków. Także warto wiedzieć o tym, że to nie kredytobiorcy są w pierwszym rzędzie grupą dotkniętą przez inflację, lecz tak znacznie większe grupy społeczne.
I co to znaczy? To znaczy, że nie należy się na nich oglądać, na tych kredytobiorców i po prostu bezwzględnie walczyć z inflacją?
Proszę pani, z inflacją, jeśli się okaże, bo wróćmy jeszcze na chwilę do tego Glapińskiego i do tego badania, jeśli chodzi o widzenie źródeł inflacji. Otóż nie ulega wątpliwości, że obecna inflacja jest inflacją światową i że są dwa wielkie impulsy zewnętrzne w stosunku do Polski, które tą inflację wywołały i na które my wpływu nie mamy. To jest najpierw pandemia i konieczność ratowania tkanki gospodarczej w okresie lockdownów poprzez drukowanie dodatkowego pieniądza, który jednocześnie stworzył potencjał inflacji. I druga przyczyna to jest wojna na Ukrainie. To są czynniki zewnętrzne i oczywiście o wpływ tych czynników rządu obwinać nie można. Ale to nie znaczy, że inflacja w Polsce jest putinflacją czy koronawirus inflacją. To jest w ogromnym stopniu inflacja wywołana przyczynami wewnętrznymi związanymi z polityką Narodowego Banku Polskiego oraz z polityką rządu. Proszę pani, co gorsza, w miarę jak płynie czas, jak gdyby źródła kontynuacji tej inflacji coraz mniej zależą od świata, a coraz bardziej od tego, co się dzieje w Polsce. Bo wie pani, nie każdy wzrost cen jest inflacją. Są tak zwane ruchy dostosowawcze. No załóżmy, wie pani, że drożeje ropa naftowa i w związku z tym w kraju rośnie cena paliwa i do tej rosnącej ceny paliwa dostosowują się wszystkie inne ceny. To nie jest jeszcze inflacja. Inflacja zaczyna się dopiero wtedy, jeżeli w ślad za tym wzrostem cen wywołanym przez czynnik zewnętrzny w kraju pojawia się wśród wszystkich uczestników rynku i wśród przedsiębiorców, i wśród pracowników, i wśród konsumentów poczucie, że inflacja będzie trwała i że będzie coraz większa, bo wtedy wszyscy przyspieszają zakupy. I w związku z tym stają się wewnętrznym czynnikiem wzrostu inflacji i w Polsce w coraz większym stopniu właśnie te wewnętrzne czynniki, nasilanie się spirali inflacyjnej powodują wzrost cen. Ale w tej sytuacji, proszę pani, walka z inflacją nie może nie być brutalna. Każdy, kto uważa, że zwalczy inflację przy pomocy tarcz antyinflacyjnych, jak to robi rząd, czy przy pomocy nieśmiałego podnoszenia stóp procentowych, jak to do niedawna robił Glapiński, sądzi, że w ten sposób inflację zwiększy, to przepraszam, albo jest ignorantem ekonomicznym, albo jest oszustem, oszukującym ludzi, że to jest sposób zwalczenia inflacji, to jest sposób jej podsycania, bo to jest wlewanie paliwa inflacyjnego. Więc jeśli mamy do czynienia w Polsce z uruchomieniem spirali inflacyjnej, to prędzej czy później powstanie sytuacja, w której ten rząd albo następny rząd, któremu nie życzę, temu życzę, żeby się z tą sytuacją zetknął. Tam następnemu, jeśli PiS by przegrał wybory, nie życzę. Rząd stanie przed koniecznością brutalnego zablokowania wzrostu pieniędzy na rynek i wypompowania części tych pieniędzy, które są w ludzkich portfelach, z ich portfeli. Prędzej czy później. Po prostu zmuszą do tego prawa ekonomiczne. A teraz wie pani, jeśli chodzi o...
To ja jeszcze się tu na chwilę zatrzymam, skoro pan to powiedział. W jaki sposób te pieniądze wypompować z portfeli Polaków w takim razie? Będzie musiał ten albo kolejny rząd?
Proszę pani, po pierwsze przez zablokowanie wszelkich podwyżek płac dochodów, gdzie tylko rząd to może zrobić. Czyli w całej sferze administracji publicznej. Następnie, proszę pani, zniesienie wszelkiego rodzaju indeksacji, to znaczy uzależniania wzrostu jakichś dochodów od wzrostu cen. To przynajmniej na jakiś czas musi być zablokowane. Dostosowania stóp procentowych, wie pani, to nie może być tak, że inflacja jest 15%, a stopa procentowa główna jest 4,5%. Tak być nie może, wie pani, ona musi być 14%. Więc wie pani, tego typu i nie ma, jak przynajmniej na tyle, na ile ja mam wiedzę, a ja nie w tej chwili, ale kiedyś bardzo śledziłem inflację światową i to zresztą wpływało i wpłynęło na sposób, w jaki radziłem Tadeuszowi Mazowieckiemu z inflacją walczyć. Otóż ja nie znam, proszę pani, przypadku, w którym jakikolwiek rząd, bo to jest zadanie rządu i banku, walka z inflacją to zadanie rządu i banku, żeby jakikolwiek rząd i bank zdołał powstrzymać inflację bez brutalnej ingerencji i zduszenia gospodarki na jakiś czas. Rok, dwa, zależy.
Zduszenia, czyli pogodzenia się z tym, że po prostu będzie nas czekała porządna recesja.
Że będzie recesja, oczywiście trudno powiedzieć jak głęboka, że będzie recesja i że będzie prawdopodobnie konsekwencja na rynku pracy, czyli będzie także wzrost bezrobocia. Wie pani, ja to napisałem na Twitterze i oczywiście rzucono się natychmiast na mnie, że ja przedstawiam koncepcję polityki opozycji. To jest nieprawda. Ja nie mam z opozycją nic wspólnego, żadnego najmniejszego kontaktu. Ja mówię na podstawie mojej wiedzy, bo wie pani, naprawa ekonomiczne rady nie ma. One prędzej czy później się odezwą. To, co robi w Polsce PiS od 7 lat, ma pewne analogie z polityką Edwarda Gierka. Ja pamiętam tamten czas, początek lat 70., gdy pod wpływem nagłego wzrostu obfitej polityki społecznej ludziom poprawiało się, prawie jakby weszli do raju. Dlatego do dziś trwa pamięć o tym takim gierkowskim raju z początku lat 70., tylko że pięć lat później prawa ekonomiczne zaczęły obnażać zęby i obnażały przez następne 10 lat.
Jeśli powiedział pan o tym, że w końcu któraś odpowiedzialna władza albo po prostu zmuszona sytuacją będzie postawiona w momencie, w którym będzie musiała podnieść stopy procentowe do 14%, co wtedy z tymi kredytobiorcami? Mamy dzisiaj 2,5 miliona kredytów hipotecznych i tak jak wspomniałam na początku, trochę ci ludzie byli zachęcani do tego, żeby w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokajać. Właściwie wszystkie programy mieszkaniowe polegały w Polsce na tym od lat, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby zaciągać kredyt hipoteczny. Czy w związku z tym państwo nie powinno być dzisiaj albo w sytuacji jeszcze wyższych stóp procentowych odpowiedzialne jakoś za to, żeby ci ludzie nie bankrutowali?
Proszę pani, mnie się wydaje, że po ponad 30 latach życia nie w gospodarce PRL-owskiej, tylko w gospodarce wolnorynkowej, każdy przeciętnie inteligentny człowiek powinien mieć świadomość, że tak jak to ma miejsce w reklamie, tak samo to ma miejsce w czasie brania kredytów, że oferujący mu kredyty będzie do tego zachęcał. Otóż wie pani, obowiązkiem każdego dorosłego człowieka, który podejmuje decyzję która ma wpłynąć na jego życie przez następne kilkadziesiąt lat, powinien jednak podjąć taką decyzję z maksymalnym po prostu rozeznaniem i rozsądkiem. Więc nie można, bo wie pani, to wygląda w ogóle tak, jakby nagle te 2 miliony czy coś ludzi po prostu to były dzieci, które teraz trzeba wziąć pod opiekę. Ja jestem za tym, wie pani, żeby były mechanizmy ratowania kredytobiorców, którzy znajdują się w szczególnie realnie dramatycznej sytuacji, ale absolutnie jestem przeciwny wprowadzania jakichkolwiek reguł generalnych dotyczących całej tej społeczności. Jest po pierwsze, jeżeli byli oszukiwani przez bank, to jest droga sądowa. Po drugie, są mechanizmy dogadania się z bankiem i nawet prawo zostało niedawno wprowadzone takie, które to ułatwia, porozumiewania się z bankiem. Wreszcie jest fundusz, który na ten cel chyba same banki przeznaczyły. Ja nie jestem specjalistą od polityki mieszkaniowej i także od rynku mieszkaniowego, więc mówię tutaj jako od tej strony laik. Są mechanizmy, które ludzi w dramatycznej sytuacji mogą z niej nie tyle wyciągnąć, ale w każdym razie im to ułatwić. Natomiast jestem przeciwnikiem ingerencji generalnych, bo to jest po prostu dewastacja mechanizmów rynkowych i niczego dobrego to nie da, więc indywidualne interwencje punktowe w stosunku do bardzo ograniczonej grupy, bo to wcale nie jest prawda, że cała ta grupa kredytobiorców nagle znalazła się w dramatycznej sytuacji. Niech pani pamięta o tym, że oni przez wiele lat zarabiali na tych bardzo niskich stopach procentowych. Właśnie dlatego, że te stopy były tak niskie i że te stopy spadały, to się dali po prostu wciągnąć na kredyty na zmienną stopę procentową. Także to nie jest tak, że nawet cała ta grupa traci, bo był czas, gdy cała ta grupa zyskiwała. Więc jak powtarzam, wyselekcjonowane, trudne przypadki, tak, tutaj powinna być ingerencja. Nawet jak trzeba jakaś ingerencja władzy publicznej, ale nie generalne rozwiązania typu zamiana WIBOR-u na jakieś tam inne dziwactwa. Bo to jest burzenie mechanizmu rynkowego i to nigdy nie wychodzi na dobre.
Absolutnie zgadzam się z tym, że nie wszyscy kredytobiorcy są dziś w bardzo trudnej sytuacji i mają problem z obsługiwaniem tych kredytów i z całą pewnością konsument i kredytobiorca powinien być świadomy podejmowanej decyzji. Z drugiej strony w czasie historycznie niskich stóp procentowych w latach 2020-2021 nadzór prowadził jakieś kampanie informacyjne, ale tak naprawdę też niespecjalnie uważał na to, żeby ludzie byli świadomi tego wysokiego ryzyka stopy procentowej. Wiadomo było, że stopy nie mogą być historycznie niskie, ale trochę nauczyliśmy się już na doświadczeniu frankowiczów, że kredytobiorcy potem mogą mówić, że czegoś nie rozumieli. I interesujące jest to, co zrobił KNF dopiero wiosną tego roku, kiedy stopy już mocno poszły w górę. Otóż wprowadzając w rekomendacji obowiązek liczenia zdolności kredytowej przez banki w taki sposób, jakby od bieżącej stopy stopa referencyjna mogła wzrosnąć jeszcze o 5 punktów procentowych, a nie o 2,5 jak dotychczas. Jakby widać wyraźnie, że to działanie KNF-u jest mocno spóźnione. To znaczy trzeba było taką rekomendację opublikować rok, dwa lata wcześniej. O to mają trochę też pretensje dzisiaj kredytobiorcy. I o to również, że właściwie przecież przypomnijmy sobie, że jeszcze całkiem niedawno, w zeszłym roku, PiS wymyślił, jak jeszcze więcej Polaków wepchnąć w ramiona banków, oferując dość nieodpowiedzialne rozwiązanie, że jak kogoś nie było stać na zgromadzenie wkładu własnego, co oznacza, że prawdopodobnie nie zarabia zbyt dużo, to nic nie szkodzi, to my ten wkład zagwarantujemy i wtedy będziecie mogli znowu iść do banku, właśnie w okresie przecież historycznie niskich stóp procentowych, gdzie to ryzyko stopy było ogromne. I też próbował wpychać młodych w ramiona banków. Czy nie ma tu jakiejś odpowiedzialności jednak ze strony państwa?
Proszę pani, zapewne ze strony poszczególnych tych instytucji, które pani tutaj wymieniła, pewno jest, jeśli tak było. Jak powiadam, wie pani, ja rynku mieszkaniowego nie śledzę i tutaj nie chcę się wymądrzać, ale jeśli były takie sytuacje, o których pani mówi, to wydaje mi się po prostu, że kredytobiorcy po prostu powinni na przykład zbiorowo pozwać tą instytucję państwową, czy wręcz państwo do sądu i tyle. Natomiast wie pani, przestrzegam przed dewastowaniem mechanizmów rynkowych, tym mechanizmów rządzących relacje międzybankowe, jak na przykład WIBOR, po to, żeby w sytuacji i pod wpływem sytuacji doraźnej po prostu wprowadzać jakieś rozwiązania. Natomiast wszystko, co dotyczy działań selektywnych, zorientowanych na, powiedzmy, kredytobiorców w wyjątkowo trudnej sytuacji, czy jakieś działania przeciwko organom państwa, które zachowywały się populistycznie czy wręcz głupio, i wszystkie tego rodzaju mechanizmy jak najbardziej, ale bez takich właśnie generalnych generalizacji. Proszę pani, najważniejszą rzeczą, żeby pomóc kredytobiorcom, rzeczą najważniejszą jest opanowanie nasilającej się inflacji. To jest rzecz najważniejsza. Stokroć ważniejsza niż sprawy jakiejś grupy. Dlatego, że jeśli ten pożar nie zostanie opanowany, to po prostu będzie dramat dla wszystkich.
Oderwijmy się od tu i teraz na chwilę i zastanówmy się, dlaczego właściwie dzisiaj o tym rozmawiamy. Według danych Eurostatu w ciągu ostatniej dekady liczba Europejczyków, którzy mieszkają w wynajmowanych lokalach, wzrosła z 26% do 31%. W Polsce prywatnie wynajmuje lokum tylko 4% w gospodarstw domowych, 84% mieszka we własnych nieruchomościach. Jesteśmy bardzo przywiązani do własności. Jak wspominałam, tę własność, wszystkie kolejne rządy, niezależnie od barw politycznych, to potrzebę własności wszystkie rządy tylko umacniały. Dla porównania, Polska na subsydiowanie najmu, żeby go promować, żeby nie uzależniać od stóp procentowych, od inflacji, od tego ryzyka stopy Polaków, Polska na najem subsydiowany wydaje tylko 0,1 promila PKB. Wielka Brytania na taki najem, na subsydia najmu przeznacza 1,5% PKB, czyli jakieś 15 razy więcej. W Niemczech 6-krotnie więcej niż Polska, nawet Czesi, nasi sąsiedzi, którzy jednak są pewnie bliżej kulturowo, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, bliżej Polski, 3-krotnie więcej. Zastanawiam się, czy my nie popełniliśmy lata temu jakiegoś błędu polegającego na tym, że uznajemy, że wszystko co prywatne jest lepsze i w ten sposób zapętliliśmy się trochę, prowadząc do tego, że dzisiaj po prostu jedyną ścieżką jest wzięcie kredytu hipotecznego?
Ja, proszę Pani, więc ja bym upatrywał przyczynę tego dużego procenta mieszkań własnościowych gdzie indziej, nie w żadnej jakiejś tam propagandzie własności. Wydaje mi się, że jeśli prześledzić wszystkie kraje postkomunistyczne, to we wszystkich tych krajach udział ludzi mieszkających w różnych formach własności będzie o wiele większy niż na Zachodzie. To się wzięło nie z jakiejś nagłej miłości do mieszkań własnościowych, tylko z tego faktu, że w krajach dawnego obozu budownictwo mieszkaniowe było budownictwem państwowym lub w takiej formie też państwowej, niby spółdzielczej. I teraz po 1989 roku powstał problem, co zrobić z tymi zasobami mieszkaniowymi, których w nowych warunkach w rękach państwa zatrzymać nie można. Trzeba je po prostu sprywatyzować i przecież nie z miłości dla własności prywatnej, tylko z konieczności pozbycia się przez państwo tych wielkich zasobów mieszkaniowych. Była ogromna fala w Polsce możliwości kupowania mieszkań, które się zajmowało po bardzo zredukowanych cenach. I stąd się wzięła ta wielka liczba ludzi mieszkających w mieszkaniach prywatnych. Dzięki temu, że to zrobiono, to te bloki jakoś stoją, dlatego że albo tam te spółdzielnie mieszkaniowe zmieniły się bardziej w spółdzielnie zależne od ludzi, to nie wszędzie jest, albo jeszcze lepiej powstały wspólnoty mieszkaniowe, które tymi zasobami zajęły się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Stąd jest, wie Pani, ta przewaga mieszkających w różnej formie własności prywatnej. Teraz jeśli chodzi o budowę mieszkań na wynajem, tak ja uważam, wie Pani, że to nie byłby. Mam doświadczenie z Francji. 8 lat mieszkałem we Francji. Jako emigrant nie należałem się do grupy zamożnej, ale przysługiwało mi prawo ubiegania się o tak zwany HLM. To jest cały taki system budownictwa właśnie na wynajem dla ludzi o ograniczonych dochodach, utworzonych chyba na zasadzie publiczno-prawnej. To znaczy tam są angażowane różne źródła i to nie jest jakaś specjalnie zyskowna impreza dla tych, którzy w to są zaangażowani, ale to pozwala otrzymać mieszkanie w takim właśnie blokowisku. Więc ja nie wykluczam, wie Pani, że taka możliwość jakaś również istnieje tutaj w Polsce, ale chcę też powiedzieć, proszę Pani, no warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że to nie jest tak i to w żadnym kraju nie jest tak, że młody człowiek, który kończy 18 lat, powinien mieć możliwość kupienia sobie mieszkania. Nigdzie tak nie jest, wie Pani. Mieszkanie to nie jest dar. Na mieszkanie po prostu trzeba zapracować. Jeśli się okaże, że nie jest się w stanie po prostu i że grozi brak dachu nad głową, wtedy oczywiście wspólnota, społeczeństwo powinno się tym zająć. Ale generalnie, wie Pani, po mieszkanie paru lat w mieszkaniu wynajmowanym wspólnie, czy nawet po mieszkanie paru lat z rodzicami, to nie jest nic niezwykłego. Nie jest nic niezwykłego.
Problem polega na tym, że to nie jest tylko kwestia bardzo młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy, ale Eurostat pokazuje, że 37% mieszkań w Polsce jest przeludnionych. To jest jeden z wyższych odsetków w Europie. I stąd być może to hasło, które lansuje ostatnio Lewica, że mieszkanie jest prawem, nie towarem. Nie mówimy tutaj dla jasności, bo Lewica jakoś nie potrafi przebić się z tym komunikatem, że nie chodzi o to, że mieszkanie powinno zostać rozdawane na własność, tylko chodzi właśnie o ten najem, o którym pan wspomniał. A ja wspomnę jeszcze o tym, jakie są postawy właśnie młodych ludzi wobec takiego najmu. Oni wcale już nie są tak bardzo przywiązani do własności jak ich rodzice. Otóż badanie IBRIS wykonane wspólnie z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego pokazało, że 48,6% badanych uważa, że państwo powinno budować mieszkania na wynajem. Tylko że nam w Polsce to jakoś kompletnie nie wychodzi. Stąd jakaś desperacja być może, że te mieszkania, które są w najmie komercyjnym, one są coraz droższe. Najnowsze dane pokazują, że wynajęcie kawalerki w dużym polskim mieście, w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, to jest koszt rzędu 2,5–3 tysiące złotych. I stąd na przykład pogląd, 40% badanych uważa, że państwo powinno regulować poziom czynszów w mieszkaniach. Liberalne środowiska na takie postulaty krzyczą, że to przecież jest komunizm. To jest czy nie jest?
Proszę pani, więc odpowiem tak, że generalnie uważam, że czynsze nie powinny być regulowane. Nie powinny być regulowane, ale jakieś, wie pani, czynsz to jest rodzaj ceny. Ceny. I otóż tak jak istnieją mechanizmy, które chronią konsumentów przed, powiedzmy, jakimiś cenami szalonymi związanymi z monopolami i tak dalej, z przewagą nad konsumentem, tak samo powinny istnieć jakieś mechanizmy blokujące, powiedzmy, taką czynszową grabież. Za tym jestem, wie pani. Jak one powinny, te mechanizmy, być skonstruowane? Na to pytanie pani nie odpowiem, dlatego że jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą od polityki mieszkaniowej czy czynszowej, ale uważam, że generalnie, wie pani, jakieś mechanizmy blokujące, czy jakąś grabież w udzielaniu kredytów, w podnoszeniu cen na rynku, ale i także w czynszu, to powinno być, tylko że, wie pani, nie powinno mieć charakteru manipulowania, generalnego manipulowania przez państwo cenami. Ceny należy zostawić rynkowi. Rynek to jest system zależności między wszystkimi jego uczestnikami, pracownikami, konsumentami, przedsiębiorcami i tak dalej. I on nie wszystko ureguluje, ale trzeba po prostu bardzo ostrożnie do jakichś manipulacji tutaj podchodzić, żeby tego mechanizmu nie niszczyć. Niech będzie ochrona przed szaleństwem wynajmujących, ale nie przez nakazywanie mi, ile pieniędzy mają brać. Tym, że trzeba brać pod uwagę tą poprawkę na różnicę w zamożności Polski. Nie można o tym zapominać. A jeśli chodzi, wie pani, o te konkretne rozwiązania, ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie chcę się wymądrzać, wie pani. W obiegu jest tyle wymądrzeń, szczególnie ze strony polityków. Każdy polityk, nie mając pojęcia o dziedzinie, o której mówi, mówi z przekonaniem, że po prostu wie na mur beton, jak problem można rozwiązać. Gdyby go było można rozwiązać, a istnieje wiele lat, to by go rozwiązano. Widocznie to nie jest takie proste.
Polacy uwierzyli, że są Europą Zachodnią, a nie powinni jeszcze w to wierzyć dzisiaj?
Proszę pani, jesteśmy, to jest skomplikowane pytanie, wie pani, na dość długą rozmowę. Pod pewnym względem, jeśli chodzi o takie oblicze narodowe, w dalszym ciągu jesteśmy ni to ni owo, wie pani, sporo wschodu i trochę zachodu. Dzięki temu, że zdołaliśmy uciec z martwej strefy, błagając o przyjęcie do Unii Europejskiej i do NATO, jesteśmy, że tak powiem, prawie że dwoma nogami na zachodzie, ale dużym kawałkiem jeszcze jesteśmy w środku Europy, mianowicie pod względem stopnia zamożności. Zrobiono ogromny postęp w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, to jest prawdopodobnie w awansie gospodarczym Polski najlepsze 30-lecie od połowy tysiąca lat. Jest nawet takie badanie ekonomisty z Banku Światowego, pana Piątkowskiego, który to pokazał na liczbach. To jest prawdopodobnie najlepsze 30-lecie, nawiasem mówiąc, obluzgiwane, obsmarowywane, przeklinane przez znaczną część społeczeństwa i przede wszystkim przez całą masę durniów i złej wiary ludzi w polityce. Najlepsze 30-lecie od połowy tysiąca lat, ale przez 30 lat nie można nadrobić kilku wieków straszliwej historii, którą częściowo żeśmy sobie sami fundowali.
Ten szybki skok gospodarczy spowodował, że jak pokazały badania IBRIS wprowadzone w zeszłym roku, 72% Polaków czuje się klasą średnią. Będą musieli w najbliższych miesiącach zrewidować ten pogląd?
Nie, wie pani, czuje się. No być może, wie pani, to odzwierciedla, że jednak mimo tego narzekania, jednak takie poczucie awansu jest, tylko to się mówi tak, że państwo jest do bani, politycy są w ogóle najgorsi, ale krajowi idzie nie najgorzej. Więc być może to odzwierciedla, wie pani, taki poziom ambicji. Gdyby tutaj było takie poczucie rzeczywiście klęsk osobistych, to takiego poczucia, że należy się do lepszej warstwy, prawdopodobnie by nie było. Prawdopodobnie by nie było, więc w tym upatrywałbym to widzenie w siebie klasy średniej. Co mnie wykluczam, nawiasem mówiąc, wie pani, że gdyby w Ameryce spytać Amerykanów, to też by tak powiedział, ale tego oczywiście nie wiem.
Czy te klęski osobiste muszą przyjść w związku z, jak pan powiedział, brutalną, konieczną walką z inflacją? Czy możemy jeszcze
pani,
tego uniknąć?
Nie tylko ja, także sporo ekonomistów przewiduje i dostrzega zapowiedzi recesji. I ja muszę powiedzieć, że w Polsce istnieje szczególny powód obaw, że inflacja może się rozkręcać w dalszym ciągu. Dlaczego? Dlatego, że jak obserwuję, proszę pani, różne ekipy u władzy w Polsce po roku 89, to nie było takiej ekipy, która by w tak ogromnym stopniu koszt bardzo ryzykownej polityki ekonomicznej nie posłużyła się elementem wyborczego przekupstwa i korupcji w stosunku do wyborców. Oni zdobyli tą popularność, która trwa, polityką, która może okazać się nieszczęściem. I zdobywszy tą politykę, proszę pani, i nie mając mandatu społecznego do tego, co zaczęli robić, bo PiS nie dostał mandatu społecznego ani w 2015, ani w 2019 na zmianę ustroju. Nie dostali mandatu do zmiany konstytucji, a podjęli całą serię działań, które ustrój Polski w dużym stopniu zmieniły na elementy niedemokratyczne i gruntownie sprzeczne z konstytucją. I mają poczucie, że bardzo nadbroili i że właściwie pod wieloma względami spełniają warunki, bo zostali postawieni po utracie władzy przed Trybunałem Stanu, a także przed sądami powszechnymi. I w związku z tym, tak jak w żadnej ekipie, tak w tej ekipie istnieje paranoiczny wręcz lęk przed utratą władzy i to samo jest w kręgach, która na przykład medialnych, które się z tą władzą związały. I to sprawia, że ta ekipa właściwie jest kompletnie rozbrojona, jeśli chodzi o gotowość podjęcia walki z inflacją, bo to wymaga decyzji, które zaprzeczą całej polityce, którą robią od 7 lat i które uderzą tą masę Polaków, która dzisiaj ich ciągle popiera. Istnieje paniczny lęk i to się wyczuwa. I obawiam się, że ten paniczny lęk uniemożliwi podjęcie skutecznej walki z inflacją i jeżeli nie okaże się, że jednak ta spirala inflacyjna się jeszcze nie rozkręciła i że inflacja nie wygaśnie sama, to wtedy po prostu widzę przyszłość dość ciemną właśnie nie tylko dla kredytobiorców, ale dla wszystkich, także dla siebie, bo ja przecież też nie jestem żadnym tutaj, wie pani, krezusem, który siedzi na kupę pieniędzy, tylko dość skromnym emerytem.
Dopiero ta inflacja może pozbawić PiS władzy? Ta rozbujana
wydaje
inflacja?
Wydaje mi się, proszę pani, jeśli się patrzy na sondaże od wielu miesięcy, to można powiedzieć jedno, Większość zdecydowana, większość Polaków jest przeciwko polityce tego rządu i jest przeciwko Polsce pisowskiej, ponieważ suma głosów partii, które są zdecydowanie antypisowskie, zdecydowanie. I to nie tylko ze względu na konkretną politykę, ale ze względu na to, że PiS to jest gwałciciel konstytucji, niszczyciel demokratycznego państwa i faktycznie złodziej władzy, którego obywatele im nie dali. Otóż jak się patrzy na te sondaże, to od wielu miesięcy dominuje Polska przeciwna, a nawet wroga Polsce pisowskiej i problem polega tylko na tym, żeby opozycja znalazła sposób przekształcenia tego w zwycięstwo wyborcze. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli powstanie sprzyjająca sytuacja, to dwie zmiany w polskich elementach ustroju są w Polsce konieczne. Konieczne. Po pierwsze, odejście od Donta. I po drugie, obniżenie progu wyborczego z 5% powiedzmy do 3%, żeby uniemożliwić w Polsce znowu przejęcie władzy przez grupę polityków, którzy po prostu chcą ustawiać naród w szeregi i prowadzić w jakąś wyimaginowaną przez nich, a groźną dla kraju przyszłość. Te dwie zmiany są konieczne. Eliminacja Donta i obniżenie. Lepiej mieć jest koalicję bardziej zróżnicowane. Polska nie stoi już, wie pani, w takiej sytuacji, w jakiej stała na początku lat 90., gdzie potrzebna była jakby koncentracja władzy, bo trwała gruntowna przebudowa państwa na demokratyczne. To dzisiaj już, że tak powiem, nie jest potrzebne, więc można pozwolić sobie na koalicje bardziej złożone i bezpieczniejsze dla wolności w kraju.
To jeszcze na koniec krótko, panie Waldemarze. Jaki poziom inflacji może stworzyć tę przestrzeń opozycji i to okno do tego, żeby wykorzystać złość i frustrację biedniejących Polaków? 20%?
Ja nie mam... Ile?
20%?
Nie, proszę pani, nie mam pojęcia jaki procent i prawdę mówiąc nie chciałbym, proszę pani, naprawdę nie chciałbym, żeby zmiana władzy w Polsce następowała pod wpływem gigantycznej inflacji, bo ona uderzyła już bezpośrednio w portfele każdych ludzi. Wolałbym, żeby to nastąpiło pod wpływem większej świadomości obywatelskiej. Niestety, moim zdaniem, w Polsce mówi się, że my jesteśmy jakimiś specjalnymi demokratami. Absolutnie to jest nieprawda. To jest nieprawda. Być może teraz po 7 latach rządów PiS i tego, co oni zrobili z konstytucją i po obronie konstytucji, być może świadomość demokratyczna jest w Polsce większa niż była, ale ona ciągle jest mała. Polacy ciągle nie rozumieją, że demokracja to nie są rządy doraźnej większości, która wychodzi z wyborów, tylko to są rządy konstytucji, czyli porozumienia, które powstaje w szczególnej sytuacji, gdy dostatecznie duża część wyborców wyłania Sejm zdolny porozumieć się do ustalenia reguł ustroju. Jak długo następna taka większość nie powstanie, konstytucja wyłoniona z tej pierwszej jest święta. Można o niej mieć najgorszą opinię, ale ona musi być przestrzegana. I tego Polacy niestety, i duża część, nie mówię, że wszyscy, nie rozumieją. Więc jak powiadam, wolałbym, żeby to nie inflacja i nie kryzys prowadził do sprowadzenia Polski z tej fałszywej i groźnej dla przyszłości kraju drogi, na którą wprowadził nas PiS, a szczególnie jego, nie waham się to powiedzieć, herszt, Jarosław Kaczyński.
I tutaj postawmy już kropkę. Bardzo panu dziękuję.
To właściwa kropka.
Tak jest. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Waldemar Kuczyński.